Cześć, dawno nic nie nagrywałam, ale niestety było kilka czynników, które mi to uniemożliwiły. Na tą chwilę chciałabym szybko zaprosić Was na kolejny materiał. Na początku jeszcze chciałam kilka słów wstępu. Z założenia kanał miał być o tematyce dosyć różnorodnej. Miały być zaginięcia, miały być morderstwa rozwiązane, miały być z Polski, z zagranicy, ale postanowiłam prowadzić na kanał taką jakby miniserię na początek o nierozwiązanych morderstwach z Wielkiej Brytanii. Nie wiem dlaczego, ale bardzo ciągnie mnie w tamtą stronę i póki co nie mam zamiaru się temu opierać. Także to wstęp taki w ramach takiego krótkiego wyjaśnienia. Dzisiejsza historia nie jest to historia, w której jest zbyt wiele szczegółów. Jest to tylko taki ogólny zarys, ale jako sama historia jest bardzo interesująca, szokująca i dosyć bulwersująca, jeżeli o mnie chodzi. Wszystkie materiały, które udało mi się zebrać, dzisiaj Wam przedstawię. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do wysłuchania. Jest rok 1994. 31-letnia matka dwójki dzieci Tracy Mertens zostaje znaleziona umierająca na schodach kościoła w miejscowości Eton w hrabstwie Cheshire w Wielkiej Brytanii. Po tym jak została oblana benzyną i podpalona żywcem przez dwóch czarnoskórych mężczyzn. Na szczęście żyła na tyle długo, żeby móc opowiedzieć policji, co zaszło. Mimo to jej sprawa nadal pozostaje nierozwiązana do dzisiaj. W 1994 roku Tracy Mertens jest w dość trudnym, zawiłym i skomplikowanym związku z Joeyem Cavanaghem. Byli oni parą od czasów licealnych i doczekali się dwójki dzieci, Daniela i Kelly. Latem kobieta postanawia na jakiś czas rozstać się z partnerem i z ojcem swoich dzieci i na kilka tygodni przeprowadza się do swojej siostry. W 2011 roku siostra Tracy przytoczyła swoją rozmowę na temat rozstania pary i powiedziała, że siostra wyznała jej, że rozstała się z mężczyzną, ale nie chciała, aby on dowiedział się, gdzie aktualnie przebywa. Powiedziała jeszcze, że siostra zachowywała się dość dziwnie, na przykład zaklejała skrzynkę na listy, tak, żeby nie było widać adresu, zasłaniała okna, cały czas chciała, żeby rolety były zasłonięte. Jednak po kilku tygodniach rozłąki para ponownie wróciła do siebie. A następnie w listopadzie 1994 roku przeprowadzili się z Cattle's Grove w Birmingham do Rochdale. Było to około 100 mil na północ. Nadszedł grudzień. 22 grudnia 1994 roku Tracy jedzie do Birmingham, do swojego poprzedniego mieszkania, ale wcześniej zostaje jeszcze na noc u swojej bratowej. Następnego dnia, czyli 23 grudnia, około południa Tracy przebywa w swoim mieszkaniu przy ulicy 10 Cattle's Grove, kiedy ktoś nagle puka do drzwi. Niczego nieświadoma kobieta otwiera drzwi i widzi dwóch czarnoskórych mężczyzn. Mężczyźni ci od progu zaczęli pytać o jej partnera, gdzie widocznie mieli jakieś sprawy do załatwienia z nim. Niestety nie było go z nią. Kiedy mężczyźni o tym usłyszeli, niespodziewanie założyli opaskę na oczy kobiecie i siłą zabrali ją z mieszkania i wrzucili do bagażnika samochodu. To auto to był Ford Escort 2 ze srebrnymi felgami i futrzastą maskotką umieszczoną na tylnej szybie. Jest to podane dlatego, że jest to dość charakterystyczny samochód o charakterystycznym kolorze i z takimi charakterystycznymi również szczegółami. Mężczyźni wywieźli Tracy około 60 mil na północ do małego miasteczka o nazwie Eton i tam zatrzymali się przy kościele. Następnie wyciągnęli przerażoną kobietę z bagażnika, podpalili jej ciało, wcześniej oblewając ją benzyną. Około godziny 4:10 przechodzień usłyszał jej krzyki i jęki. Kiedy udał się w stronę tych odgłosów, znalazł konającą kobietę na schodach kościoła. Widok był przerażający. Kobieta była w fatalnym stanie, była ledwo żywa, bardzo cierpiała, a obok niej leżał pusty kanister po benzynie. Jeżeli chodzi o sam przebieg wydarzeń, tutaj nic więcej nie jest podane. To są tylko takie ogólne informacje, co się stało. Jeżeli chodzi o śledztwo policji, kiedy świadek wezwał policję i policjanci przybyli na miejsce, Tracy nadal żyła. Była w stanie ona opowiedzieć policjantom, co zaszło, oraz podać kilka szczegółów i opisać napastników. Kobieta zeznała, że byli to mężczyźni około 30-letni, obaj byli czarnoskórzy, a także otyli. Ubrani byli w dość charakterystyczne, za ciasne, skórzane kurtki oraz skórzane czapki. Powiedziała również, że mówili z akcentem z regionów właśnie Birmingham, a także wysłyszała u nich jakiś obcy dialekt, gdzie później okazało się, że jest to dialekt jamajski. Tracy żyła jeszcze przez kolejnych 12 godzin, mimo że jej obrażenia były dość traumatyczne, bym powiedziała. Jej ciało było poparzone w 95%. Niestety kolejnego dnia, 24 grudnia 1994 roku, Tracy umiera. Policja natychmiast wszczęła śledztwo, przesłuchali wszystkich członków rodziny, wszystkich znajomych, w tym oczywiście jej partnera, Joeya, i w toku tego śledztwa wyszło na jaw, że on był narkomanem oraz był winien dużą sumę pieniędzy dealerom narkotykowym. Natomiast co ciekawe, przez cały czas on zarzekał się, że on nie ma nic wspólnego ze śmiercią kobiety, czyli że po prostu ona nie zginęła z jego winy, on nie przyczynił się bezpośrednio do jej śmierci. Kiedy policjanci przeszukiwali mieszkanie pary, udało im się znaleźć maleńką plamkę krwi w domu lub przed domem pary. Tutaj informacje są dosyć sprzeczne, czyli tak naprawdę nie wiemy, czy ta plamka krwi była w środku, czy była na zewnątrz, jednak był to jakiś maleńki ślad. Policjanci doszli również do tego, że kilka tygodni przed morderstwem ktoś włamał się do ich mieszkania, a na oknie napisał słowo śmierć. No, policja uważa, że jest to bezpośrednio powiązane właśnie ze śmiercią kobiety i tutaj trudno się z nimi nie zgodzić. Tak naprawdę nic więcej nie wiemy. Nie wiemy, kto zabił Tracy i dlaczego. Policja uważa, że bezpośredni związek ze śmiercią kobiety miały właśnie długi narkotykowe jej partnera, czyli po prostu była to zemsta. Tutaj w tej sprawie nie ma zbyt wielu świadków, jest tylko jeden świadek, który odnajduje Tracy, który nic nie widział, nic nie wie. Przy jej mieszkaniu również nie było żadnych świadków, nikt nic nie widział, także wydaje mi się, że tak jak policja ustaliła, była to po prostu zemsta i ostrzeżenie przed tym, co może spotkać samego Joeya. Po jakimś czasie pojawił się nagle nowy trop, kiedy para narkomanów zgłosiła się na posterunek policji, twierdząc, że oni również zalegają z płatnościami za narkotyki i otrzymali oni telefon z pogróżkami, gdzie na końcu osoba, która do nich dzwoniła, powiedziała, że jeżeli nie zapłacą pieniędzy, to stanie się z nimi to samo, co z Tracy Mertens. Mimo to policja nie ma żadnego punktu zaczepienia, nie wie, kim mogą być ci mężczyźni. Wiadomo tylko, że oni są ze świata narkotykowego. Jednak w latach 90. w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o czarnoskórych dealerów narkotykowych lub też czarnoskóre gangi, mafie, byli oni bardzo brutalni, byli właśnie znani z tego, że są bezwzględni i nie cofną się przed niczym, jeżeli ktoś nadepnie im na odcisk, że tak powiem. Policji nie udało się powiązać nic więcej. Po jakimś czasie partnerowi Tracy zostały postawione zarzuty, został oskarżony o współudział w morderstwie Tracy. No jednak tutaj z powodu braku dowodów sprawa została umorzona. W roku 2009 policja postanowiła ponownie otworzyć sprawę Tracy i policjanci chcieli dzięki nowoczesnej technologii stworzyć profil DNA sprawców. Mimo to ta sprawa do dzisiaj pozostaje nierozwiązana, nie mamy żadnych podejrzanych, nikt nic nie wie, nie ma żadnych śladów oprócz tej maleńkiej plamki krwi. Na tą chwilę policja oferuje 30 tysięcy funtów za jakiekolwiek informacje, które umożliwiałyby schwytanie morderców. Jeżeli chodzi o fakty, to tyle. Nie mamy nic więcej. Partner kobiety również nic więcej nie powiedział, tylko tyle, co w pierwszych zeznaniach swoich. No i tutaj mogę się jedynie podzielić z wami moimi kilkoma przemyśleniami. Jednym z moich przemyśleń jest to, że tutaj mamy taką lukę czasową, która powstała i nie wiemy, co w tym czasie działo się z kobietą. Ponieważ została ona zabrana z progu swojego mieszkania około południa, a odnaleziona przez tego świadka o godzinie 4:10, czyli mamy tutaj 4 godziny między porwaniem, a między odnalezieniem konającej kobiety. A sama droga z Birmingham do Eton gdzieś trwała około godziny. Czyli pozostają nam nadal 3 godziny, w których nie wiemy, co działo się z kobietą. Wiadomo jest, że zaraz bezpośrednio po przyjeździe do miasteczka nie leżała tutaj ona przed tym kościołem, nie została już wtedy okaleczona i podpalona. tylko no coś musiało się z nią jeszcze dziać w międzyczasie. Nie wiemy, czy gdzieś ją zabrali, czy poszli do jakiegoś mieszkania, czy ją jeszcze wcześniej torturowali, ponieważ jej ciało było w takim stopniu poparzenia, że tutaj nie szło nic więcej zbadać, zobaczyć. No nie wiemy, czy może została zgwałcona, czy było może więcej tych osób, czy po prostu to chodziło tylko o to, że było tych dwóch mężczyzn, a może ktoś jeszcze był. No skoro nikt nic nie widział, to ciężko nam też właśnie to powiedzieć. Kolejna sprawa to jest taka, dlaczego akurat to miejsce? Dlaczego nie wywieźli gdzieś do Birmingham, skoro na pewno właśnie z tego miasta byli? Dlaczego koło kościoła? Dlaczego tak brutalny sposób i na takim odludziu? Bo jeżeli, myślę sobie, że jeżeli na przykład chcieliby, żeby to było jako takie naprawdę solidne ostrzeżenie, to przypuszczalnie zostawiliby ją na progu tego swojego domu lub w środku, ale oni ją zabrali, no jak mówiłam, 60 mil do miasteczka o nazwie Eton. Jest to małe miasteczko, no i tam przy kościele ją zostawili. Kolejna sprawa to jest taka myśl, która mi się nasuwa, ponieważ Tracy w listopadzie przeprowadziła się do Rochdale. I tutaj zastanawiam się, czy ci mężczyźni wiedzieli o tym, że oni tam nie mieszkają, czy po prostu był to zupełny przypadek, że, czy ona po prostu miała takiego pecha, że jeżeli przyjechała do tego mieszkania, tylko zabrać kilka potrzebnych rzeczy i wówczas w tym czasie oni przyjechali i ją zabrali. Nie było Joeya w domu. Postanowili zabrać ją jako zemstę, jako ostrzeżenie, jak już wcześniej mówiłam. I to mnie właśnie zastanawia, czy ona po prostu miała pecha, czy oni wiedzieli, że ona wtedy tam będzie. Czy może śledzili już ją od bratowej, a może śledzili już ją od Rochdale, ale jaki by to miało sens, gdyby ją stamtąd śledzili? Równie dobrze mogliby to zrobić na miejscu. Równie dobrze mogli iść do ich nowego mieszkania, podjechać. Bo wiadomo, takie gangi narkotykowe, tacy dealerzy, oni się nigdy przed niczym nie cofną, oni mają pełno swoich ludzi dookoła i zawsze wiedzą, co jest, gdzie i kto, po co. Tym bardziej, jeżeli on był winien im dosyć dużą sumę pieniędzy, no to jak widać, naprawdę nie cofnęli się przed niczym. Przeczytałam jeszcze gdzieś, że ktoś wysunął taką teorię, że może być też tak, że to właśnie Joey jakby wystawił Tracy tym właśnie dealerom, tym mordercom, powiedział im, gdzie ona będzie, kiedy, ale dla mnie to jest nielogiczne, bo po co miałby to robić? Dlaczego miałby to robić? Równie dobrze mógł właśnie, no nie wiem, po prostu dla mnie nie ma sensu to, że chciałby ją wystawić. Oni by powiedzieli, on, ty nam wisisz pieniądze, dobra, ale zabijemy ją, wtedy co? Nie, tego nie rozumiem. Jeszcze jest taka jedna rzecz, która mi się właśnie nasuwa. Kiedy Tracy przeprowadziła się do siostry, ewidentnie czegoś się bała. I teraz, może oni już wtedy, w tym mieszkaniu w Birmingham, już może wtedy straszyli ich, jak wcześniej mówiłam, było w łamaniu do mieszkania. Ona się wówczas wyprowadziła, może bała się, a może tak naprawdę oni przeprowadzili się też z Birmingham wszyscy, dlatego żeby uciec przed tymi mężczyznami, uciec przed tymi rzeczami, które tam się dzieją, ale no niestety nie udało im się uciec tak do końca. Sprawa do dzisiaj pozostaje nierozwiązana. Minęło już 26 lat od śmierci Tracy. Jest to bardzo smutna sprawa, bulwersująca i szokująca. Mi się to w głowie nie mieści, gdzie niewinna kobieta po prostu została zamordowana jeszcze w tak okrutny sposób, bolesny i bezlitosny. I myślę, że ta sprawa nigdy nie zostanie rozwiązana. Z racji tej, że po prostu nigdy nie znajdą się świadkowie, nigdy nie znajdą się osoby, które będą chciały coś powiedzieć na ten temat. Bo jeżeli oni w taki sposób potraktowali Tracy za długi jej partnera, to co zrobiliby osobie, która dałaby na nich jakieś haki, która by coś o nich powiedziała? Ludzie po prostu się boją. Nikt nie jest na tyle odważny, żeby po prostu powiedzieć coś. Dlatego wszyscy milczą i myślę, że już zawsze milczeć będą. To jest smutne. Kobiety nie ma, zginęła, była w młodym wieku. Miała 31 lat, miała jeszcze całe życie przed sobą, a to dla niej skończyło się bardzo, no bardzo smutno. Jako ciekawostkę mogę jeszcze na koniec tylko dodać, że udało mi się znaleźć właśnie Joeya Cavanagha na Facebooku. I z tego, co tam wyczytałam, on nadal mieszka w Rochdale, no i żyje sobie tu jakby nigdy nic. Ja wiem, że przez całe życie nie będzie tutaj płakał. Tak się czasem zastanawiam właśnie, jak to jest, bo to ewidentnie jest zemsta, ewidentnie ona zginęła przez coś, co on zrobił, lub można powiedzieć przez coś, czego on nie zrobił, bo tak naprawdę przez to, że nie zapłacił. dzieci wychowywały się tak naprawdę bez matki. Jeżeli chodzi o tą historię, to tyle. Nie mam nic więcej, żadnych szczegółów. To wszystko, czym dysponuję. Mam nadzieję, że historia Wam się spodobała i jesteście usatysfakcjonowani. Mam nadzieję, że historia Wam się spodobała i będziecie czekać na kolejne odcinki, gdzie już następny materiał mam przygotowany, pozostaje go tylko dopracować i można słuchać. Także serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia!